niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zgłasza się głos z Krakowa. Tym razem zgłasza się z miłą wiadomością. Mianowicie w ubiegłym tygodniu wręczona została już po raz 12 nagroda źródła, nagroda, której patronuje sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny. Spośród wielu charakterystycznych działań sługi Bożego wybrała redakcja źródła tę jedną, ojciec rodziny, i chce przez wskazanie jednego laureata tej nagrody pokazać środowisku, pokazać w Polsce tych ojców rodziny, którzy zaangażowani są w rozwój rodziny, nie tylko własnej, ale właśnie w rozwój rodziny w Polsce. I miło mi poinformować, że w sali senackiej podczas konferencji prasowej, w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, podczas konferencji prasowej w obecności Jego Ekscelencji księdza biskupa Jana Szkodonia i rektora Politechniki Magnificencji pana profesora Józefa Gawlika oraz w obecności wdowy po słudze Bożym Jerzym Ciesielskim, pani magister Danuty Ciesielskiej, została ogłoszona decyzja kapituły Nagrody Źródła. W roku bieżącym laureatem tej nagrody został pan profesor doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Bojarski. Dziś zaprosiłem do mikrofonu Głosu z Krakowa, do mikrofonu Radia Maryja, laureata nagrody. Witam pana profesora serdecznie.
Szczęść Boże! Pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, którzy też macie rodziny, dźwigacie ciężar obowiązku i radości z posiadania rodziny, a jeszcze goręcej pozdrawiam tych wszystkich państwa, którzy myślicie o założeniu rodziny. Obyście z radością i odpowiedzialnością podjęli to działanie, ponieważ małżeństwo w obliczu Pana Boga zawarte korzysta ze szczególnego błogosławieństwa i pomocy w tym życiu, które wydaje się wam i słusznie życiem niepewnym, życiem ryzykownym. Ale z Bożą pomocą można je z ufnością podjąć. Tego życzymy wzajemnie, sobie wzajemnie i wszystkim rodzinom.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To szczególne powitanie, które rozpoczęło naszą dzisiejszą rozmowę w Głosie z Krakowa. Powinienem jeszcze włączyć w to powitanie także serdeczne gratulacje. Jest pan, panie profesorze, 12 laureatem, już 12, już od 12 lat. Nagroda źródła imienia sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego jest wręczana, a więc jako laureat, ten 12 w kolejności lat, których został on pokazany w środowisku właśnie w takiej roli, w roli laureata, odbierał pan tę nagrodę w szczególnej sali senackiej Politechniki Krakowskiej, bowiem jest to uczelnia, która jako jedyna w świecie nadała Ojcu Świętemu nie doktorat honoris causa, jak wielu to czyniło, ale szczególne wyróżnienie ustanowione tylko dla Ojca Świętego, a mianowicie honorowego senatora i honorowego profesora Politechniki. Wyróżnia się to w ten sposób, że w tejże sali senackiej, obok po jednej stronie ściany portretów dotychczasowych rektorów, jest na czołowej ścianie portret Ojca Świętego, który spogląda na uczestniczących w tej sali. Spoglądał także na pana profesora i taką miłością i radością spoglądał i cieszył się zapewne tam w domu Ojca z tego, że właśnie tę osobę kapituła nagrody źródła wyróżniła w tym roku.
Ta okazja szczególnie przybliża nam postać sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, który był absolwentem, a później pracownikiem tej uczelni, wielkiego później pana profesora Romana Ciesielskiego, brata sługi Bożego, i byłem niezwykle zaszczycony wraz z moją żoną, że mogliśmy w tej sali, w tej uczelni właśnie spotkać się ze środowiskiem rodziców dużych rodzin, i profesorów, i pracowników naukowych, ponieważ w naszym życiu udało się bardzo owocnie połączyć życie rodzinne z działalnością społeczną, naukową, gospodarczą, i właśnie ta aula Politechniki Krakowskiej tchnie takim uniwersalnym duchem ładu naukowo-społeczno-moralnego. Za to uczelni serdecznie dziękuję.
Panie profesorze, to było takie pokazanie tła, gdzie się to wszystko odbywało, ale my wróćmy do laureata. Trzeba więc powiedzieć, żeby być ojcem rodziny, to najpierw trzeba być małżonkiem, a więc ten czas ślubu, który was złączył, panią Alinę i pana. Pamięta pan dobrze ten czas?
No, podobnie może jak Jerzy Ciesielski, sługa Boży, zaczynaliśmy znajomość z żoną na kajakach, na rowerach, na turystyce, w ruchu społecznym takim, ale dzień szczególny, dzień świętego Franciszka z Asyżu, 4 października był dniem naszego ślubu. Ostatnie dni spędziliśmy w Laskach, właśnie wśród sióstr służebniczek Krzyża, bardzo ubogich. Tam żeśmy kończyli swoje przedmałżeńskie rekolekcje i tam z błogosławieństwem Bożym zawarliśmy to małżeństwo. Parę lat temu w tym samym miejscu i przy tak samo pięknej pogodzie obchodziliśmy uroczystość ponowienia ślubów po 50 latach, a już teraz minęło kilka następnych lat. Za te wszystkie lata Panu Bogu szczerze dziękujemy i wspominamy tak samo z radością i ten pierwszy moment, i te wszystkie kolejne lata trudów, ale i szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.
A Pan Bóg obdarzył was, małżeństwo, 5 dzieci. Są już wnuczęta, 9. To jest wielka radość. A co jest, jakie zadania trudniej wypełniać? Ojca czy dziadka?
No, myślę, że po pierwsze największa odpowiedzialność ciąży na rodzicach. I tutaj nasza troska w owych latach była duża, bo sytuacja materialna była trudniejsza niż dzisiaj. Obowiązków codziennych z praniem, gotowaniem i suszeniem pieluch już dzisiaj małżeństwa nie znają. Ale za to środowisko wychowawcze naszej młodzieży w szkole podstawowej, średniej, na peryferiach dużego miasta stołecznego było chyba znacznie zdrowsze i pod tym względem było nam może łatwiej niż dzisiaj w Warszawie wychowywać dzieci wśród szkół, w których nie ma prawie szkoły wolnej od narkotyków, od alkoholi. Radzi jesteśmy, żeśmy przeżyli ten okres wychowywania naszych dzieci w okresie, gdy można było im jeszcze zapewnić stosunkowo zdrowe środowisko rówieśników. W Warszawie byliśmy zakorzenieni w ramach wspólnoty rodziny rodzin, która wzajemnie sobie pomagała, organizowała trochę wspólne lato, wspólne wakacje, była pomoc wychowawcza, opiekuńcza i to nam na pewno ułatwiało. Temu też tej wspólnocie życzymy nadal, bo ona trwa, jest żywa, rozwija się. Życzymy tej wspólnocie owocnego w dalszym ciągu wspomagania właśnie polskich rodzin w trudniejszych obecnych warunkach.
W takim opracowaniu Państwowego Wydawnictwa Naukowego Who is Who w nauce, czyli uczeni polscy, znajduje się także informacja o Panu, o wszystkich dokonaniach naukowych, a na końcu zapytano Pana profesora o hobby. I wśród wymienianych przez wielu różnych ludzi, różne tam wędkarstwo, inne, Pan na pierwszym miejscu umieścił rodzina. Rodzina to moje hobby. Ale rodzina oczywiście pomaga w podstawowym sposób, kształtuje członków rodziny, a szczególnie młodzież, dzieci wychowywane w rodzinie. Ale pomocą dla niej jest szkoła, jest harcerstwo. Pana udział w harcerstwie kiedy się zaczął?
Mój udział, symbolicznie można powiedzieć w 1938-1939 roku, ale tak naprawdę w 1945, bo w czasie wojny byłem trochę za młody do ruchu Szarych Szeregów, w którym zresztą uczestniczyli moi kuzyni, mój brat stryjeczny był żołnierzem Armii Krajowej, a starszy brat właśnie w drużynie Szarych Szeregów działał. Ja od 1945 roku przez kilka następnych lat byłem członkiem drużyny, później przeszedłem kurs drużynowy, prowadziłem drużyny, przejściowo szczep, jakieś kursy dla drużynowych, też czy podobozy. prowadziłem, bardzo dużo zyskałem w tym ruchu młodzieżowym, takiego dobrego podejścia do młodego człowieka. No i przy okazji do siebie, dlatego że kształtowanie młodego człowieka wymaga przede wszystkim pracy nad samym sobą, kształtowaniem własnego tu charakteru. A przy tym z czasów harcerskich utrwaliła się we mnie taka jakaś wielka swoboda. Swoboda nie tylko wędrowania po górach, ale również poczucie takiej swobody, której nie jest w stanie ograniczyć jakieś rygory pracy niezgodne z moralnością, jakieś wymagania ideologiczne. Czułem się jak taki swobodny orzeł, który służy Panu Bogu i Ojczyźnie, a wszystko inne jest wtórne, ale można te wtórne czynniki też skutecznie oddziaływać. Nie trzeba się im poddawać. Nawet w złym systemie można zrobić bardzo dużo dobrego.
No właśnie, wspomina Pan Profesor o tym, że czuł się jak orzeł, a był taki czas, że i fruwał Pan jak orzeł. No może nie fruwał, ale latał w powietrzu.
No w tych samych latach właściwie co błogosławiony, co sługa Boży Jerzy Ciesielski, kończyłem studia, również kurs szybowcowy, później polatałem trochę na szkole szybowcowej i dalej w aeroklubie, w studenckim klubie lotniczym w Gdańsku. No jest to wielka dla młodego adepta sztuki, jest to wielka radość, ale szczególny rodzaj radości, poczucie naprawdę uniesienia tego, że człowiek leci na Bożych skrzydłach w efekcie, bo ostatecznie też bym się kiedyś zwalił z tym szybowcem, gdyby nie znowu pewno anioł stróż, który mnie tyle razy w życiu ratował, no między innymi na szybowcu.
No właśnie, panie profesorze, to kształtowanie charakteru było bardzo pomocne wtedy, gdy trzeba dawać świadectwo. Świadectwo prawdzie. Kiedy trzeba się opowiedzieć, że jest się tym, kim się jest, w tym wychowaniu, w tym Bożej opatrzności, Bożej nadziei, którą się pokłada. I doświadczał Pan różnych, niektórzy to nazywają, takich szykan, represji. Pan to nie chce tak nazywać, mówi, a to normalne w tamtych czasach. Ale były takie. I ta w Instytucie Energetyki, kiedy rozpoczął Pan pracę, kiedy nagłe zwolnienie nastąpiło i nawet w tym zakładzie gazyfikacji kraju, kiedy w stołówce za przeżegnanie się, za niezrezygnowanie z tego, że przeżegnam się przed posiłkiem, znowu represja, albo opóźnienie zatwierdzenia habilitacji, czy też blokowanie wyjazdów naukowych lub tytułu naukowego, rewizje w stanie wojennym, to wszystko jakby normalne, gdy się w tamtym czasie przebywało i chciało się być sobą, dawać świadectwo tej właśnie postawie, do której się było wychowanym w rodzinie i właśnie ukształtowanym przy pomocy szkoły, harcerstwa, jeśli takie warunki się tam też zdarzyły. Jak te wszystkie, i my to nazywamy represje, pozostały w pamięci pańskiej?
Chyba zawdzięczam to ruchowi harcerskiemu, że różne trudności bierze się jako pewne przeszkody w biegu. Po prostu jest bieg, na tym czasie tego biegu są przeszkody, na każdej przeszkodzie się jakoś trzeba pozytywnie wykazać, później instruktorzy oceniają, jak taki bieg wypadł. No i po takich biegach utrwaliłem w sobie to właśnie taką pewną modelową wizję rzeczywistości, w której człowiek odbywa pewien bieg, a ten bieg jest po prostu grą. Harcerstwo jako wielka gra. Jest chyba nawet taki podręcznik instruktorski i ja to wszystko, muszę powiedzieć, traktowałem trochę jako taką grę, jako wielką przygodę. I te kolejne trudności, które mnie spotykały, to właściwie tak z pewnym troszeczkę dystansem, trochę z uśmiechem, prawda, a przede wszystkim z nadzieją Bożą przyjmowałem, że no to jeszcze jedna kolejna przygoda, przy czym za moich młodych lat jeszcze również utrwaliło się w mojej świadomości to, że każdy najbardziej taki nieprzyjemny film zawsze miał dobry koniec. I ja pamiętam obietnicę naszego Zbawiciela, który nas prowadzi na te łąki bujne, że my mamy obietnicę, że cała nasza życiowa gra, jeżeli jest uczciwie prowadzona, że ona się dobrze skończy, że nie ma czegoś takiego, że my się zapadniemy gdzieś w nicość, że ktoś nas tam dosłownie zniszczy. On nam tam może trochę życie uprzykrzyć, utrudnić, dokuczyć nam, ale to wszystko mija, a zostaje ta nadzieja dobrego końca.
No właśnie, ta nadzieja to jest to, co powinno charakteryzować każdego chrześcijanina, każdego katolika. Był rok 81 grudzień, stan wojenny. Potem zaczął się ruch pielgrzymkowy, ten szczególny, w którym Pan jako już nie tylko świadek, ale także jako prowadzący prelekcje uczestniczył. Jaka to rola wtedy jest do wypełnienia właśnie w tym świadczeniu, uczeniu, wiara, ale i nauka, człowiek nauki?
Tak, naukoznawstwo było jednym z takich moich naukowych czy naukawych zainteresowań. Miałem okazję słuchać wielu wykładów na ten temat, odwiedzać różnorodne laboratoria, zaczynając od prosektoriów, a na fizyce super kończąc. No i w tym duchu, gdy nasi ideowi przeciwnicy wylansowali hasło naukowego światopoglądu rzekomo ateistycznego, przymierzyłem się do tego, żeby tą sprawę światopoglądu właśnie katolickiego w konfrontacji ze światopoglądem laickim ułożyć w głowie i tą relację pomiędzy nauką a wiarą świętą na tyle jasno mieć sformułowaną w swojej świadomości, żeby można o tym mówić z młodymi ludźmi. I był to jeden z głównych tematów, który poruszałem właśnie w wędrówkach pielgrzymkowych. Nauka a wiara. Uzasadnienie na gruncie nauki, o ile to jest możliwe, naszej wiary, a w każdym razie wykazanie, że nie jest ona w żadnym punkcie sprzeczna z tym, co nauka i teoria o nauce, science of science, bo tak po angielsku by się nazywała ta nauka o nauce, może w ogóle tutaj wnieść do sprawy. Więc był to taki główny temat ideowy, powiedziałbym, chrześcijański, a drugi temat bardziej patriotyczno-gospodarczy to koncepcje, wizje przezwyciężenia tego kryzysu, w którym gospodarka polska już wyraźnie trwała. Były to lata stanu wojennego, prawda, i wyraźnego narastania kryzysu społeczno-gospodarczego kraju. Żeby nie popaść znowu tutaj w jakieś defetyzmy czy pesymizmy, prezentowałem jakąś pozytywną, optymistyczną wizję możliwości wyjścia z tego kryzysu.
Co zadam pytanie panu profesorowi, to zawsze kończy się ono radością, nadzieją, oczekiwaniem na dobre. A więc widać z tego także i z książek, które pan profesor nas, odbiorców, czytelników obdarzył, tę nadzieję. Bo przecież same tytuły już tych książek tak mówią. Więcej Polski, póki my żyjemy. Dokąd Polsko wobec globalizacji i integracji europejskiej? O przyszłość Polski, problemy i wyzwania XXI wieku. A więc jakże aktualne, szczególnie ten tytuł już ostatni mówi, to jest na ten czas, na najbliższy czas, na obecne lata, obecne dni książka. Jak się do nich przygotowuje pan, do ich pisania? Dużo to czasu zajmuje takie pisanie tych książek, czy to tak z rękawa jak niektórym?
Im starszy jestem, tym mi trudniej przychodzi coś napisać, dlatego że każdy tekst jest wielokrotnie przerabiany, poprawiany, uzupełniany i taką robotę można w efekcie kontynuować w nieskończoność. Natomiast podstawowy wątek jest taki, jesteśmy posłani, my naukowcy, intelektualiści, moraliści jakoś w pewnym sensie ku temu, żeby prowadzić, ukazywać młodemu pokoleniu nie rzeczywistość obecną, którą oni powierzchownie znają, a pewną rzeczywistość, do której oni powinni dorastać w okresie studiów z poczuciem odpowiedzialności i z poczuciem szerszego widzenia tej trudnej rzeczywistości, bo są posłani mniej lub bardziej jak owce między wilki, ale mają obietnicę łaski Bożej, poparcia, no i właśnie są wyzwani. No i stąd takie troszkę przebijanie się samym sobą i w tych książkach ku czemuś, co nie jest może tak tematem aktualnym, oklepanym, dobrze opisywanym, tylko przebijanie się poprzez własną niejasność jeszcze, wychodzenie z pewnego zamieszania pojęć dotyczących czy to suwerenności kraju, czy niepodległości, czy innych aspiracji narodowych w kontekście wspólnoty europejskiej, w kontekście tych nowych struktur, w kontekście wyzwań XXI wieku. No i to jest ta trudność, z którą ja wewnętrznie przede wszystkim walczę wśród bardzo wielu książek zebranych, sięgając do mądrości wielkich Polaków, którzy w swoich pismach, w swoich wypowiedziach zawarli też kapitał testamentu dla nas, testamentu mądrości, testamentu doświadczenia historycznego, testamentu doświadczenia współżycia wielocywilizacyjnego. Także tego się z trudem uczę.
No właśnie, pan profesor mówi, że się uczy, ale właściwie pańskie opracowania i te właśnie książki uczą innych, bo przyzwyczailiśmy się, naukowców szczególnie, charakteryzować w ten sposób, że szufladkujemy ich do danej dyscypliny. Wpisywanie na przykład u pana energetyka. No wiadomo, jest dyscyplina, jest pan doktorem nauk technicznych, ale także i ekonomia. No coś więcej niż tylko samo spojrzenie techniczne, ale także politologia, a w tym analiza systemów. Chociażby te zestawienia, już tylko tych, ale także spojrzenie na obszar zaangażowania w tych pana książkach. Jest to spojrzenie na całokształt zagadnień, nawet wybrane niektóre, ale jednak na całokształt zagadnień, czyli szeroko myślących i daleko myślących. To jest bardzo ważna cecha tych naukowców, którzy nie zasklepiają się tylko w wąskiej swojej specjalności. I myślę, że o takich postulował także, zwracając się do rektorów polskich uczelni, Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w Castel Gandolfo się z rektorami tymi spotkał i mówił o potrzebie dawania świadectwa nie tylko w wąskiej, specjalistycznej swojej dyscyplinie, ale także całym swoim życiem, całą swoją postawą. I już to zestawienie nawet tych obszarów pana zaangażowań, które próbują niektórzy zestawić w biogramach, choć niepełne, to pokazuje, że jest to szerokie spojrzenie nawet na problemy techniczne. Takiej inteligencji technicznej nam trzeba. Jak się do tego dorasta?
No, zapewne dorasta się z jakichś bożych inspiracji. Ja muszę powiedzieć, że Pan Bóg chyba nie szczędził mi tych inspiracji, ale była inspiracja wiodąca. Wiodąca inspiracja, którą przejąłem bezpośrednio od mojego stryja, absolwenta Wyższej Szkoły Nauk Politycznych przed wojną w Warszawie, który powiadał, każdy człowiek powinien po sobie coś dobrego w ojczyźnie zostawić. I to była właściwie taka główna moja inspiracja. Ani mieć, ani być w sensie tytułów, honorów i tak dalej, ale koniecznie w życiu możliwie dużo coś dobrego dla ojczyzny zrobić. I wychodząc z tego nurtu w dalszym ciągu czułem się raczej działaczem gospodarczym niż kimkolwiek innym. A teraz do tego działania gospodarczego w szerokim sensie oczywiście była potrzebna wiedza techniczna, była potrzebna wiedza ekonomiczna, była potrzebna wiedza socjologiczna. No i miałem zainteresowania filozoficzne i naukoznawcze, jak wspomniałem, no i historyczne oczywiście też, bo historia też jest potrzebna, żeby rozumieć, kształtować rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Nie udało mi się skończyć trzech fakultetów, jak zamierzałem, ponieważ po wojnie studiowanie drugiego i następnych fakultetów było praktycznie niemożliwe. Natomiast w znacznej mierze uzupełniałem sobie przez wiele lat wiedzę ekonomiczną, w drugiej kolejności socjologiczną, później trochę ekologiczną i jeszcze szereg innych aspektów. No i udało mi się no z tego robić jakiś taki no, użytek przy różnych aspektach, w wielu dziedzinach, gdzie miałem jakoś dostęp i byłem proszony czy o opinię, czy o ekspertyzy, czy wręcz w moim zakresie, ponieważ przez 20 parę lat prowadziłem zakład kompleksowych, perspektywicznych studiów energetycznych w Polskiej Akademii Nauk, no i tam mogliśmy też niejedno zrobić.
No właśnie, spoglądam teraz, jak korzystano i korzysta się z tej pana wiedzy, nie tylko czytając książki, ale także zapraszając jako eksperta, jako doradcę, czy to w parlamencie, czy w różnych układach, bo to przecież i partie, i rządy się zmieniają i jedni mówią, jak z tamtego eksperta korzystali tamci, to my już tego eksperta nie będziemy korzystać, tylko mamy swojego, jakby się wiedza z danego zakresu zależała od partii, a nie od tego, jakie są rzeczywiste problemy. Był też czas, kiedy pan był senatorem. To był Senat pierwszej kadencji 1989-91. I rola eksperta, i rola samego ustanawiającego, czy współuczestniczącego w ustanowieniu prawa. Te zasadnicze różnice.
Udało się przy niewielkim albo żadnym udziale moim w okresie pierwszej kadencji Senatu, senatowi zainicjować, opracować i przeforsować ustawę o przywróceniu samorządu gminnego w Polsce. I to jest sukces Senatu, a nie mój. Mój osobisty, bardzo niewielki, to jest zainicjowanie współpracy z Ukrainą, uznanie suwerenności Ukrainy i pewien kontakt dalszy w tym nurcie. Przegranym naszego Senatu, też bez mojego większego udziału, to były kolejne inicjatywy ustawodawcze o reprywatyzacji majątku bezprawnie zabranego. To wszystko zostało już w okresie pierwszej kadencji zablokowane. Duża moja inicjatywa w rejonie, który w pewnym sensie reprezentowałem jako senator, bo to był rejon Wałbrzyski, polegała na tym, żeby przyspieszyć zamknięcie kopalń wałbrzyskich i ogromne pieniądze związane z dotowaniem i utrzymaniem tych kopalń przeznaczyć na rekonstrukcję turystyczną, rozwój turystyki, rehabilitacji i uzdrowiskowy w tym rejonie i uczynić z tego rejonu Wałbrzyskiego takie omalże europejskie centrum rehabilitacji i zdrowia. No niestety to się nie udało. Między innymi pan Kwaśniewski inicjował, żeby jeszcze chociaż o rok przedłużyć eksploatację, żeby do jego wyborów dociągnęło. Te miliardy złotych utopiono pod ziemią i zabrakło ich na rekonstrukcję.
Panie profesorze, czas już kończyć naszą audycję, ale jednak jeszcze o jednej sprawie muszę powiedzieć, bo wtedy, gdy przed tygodniem wręczana była nagroda, miał pan po jednej stronie swą małżonkę Alinę, po drugiej stronie córkę, która reprezentowała to pokolenie, pięciorga dzieci i widziałem na jednych i na drugich twarzy radość. Radość, że jednak to ta nagroda, i to nagroda związana ze sługą Bożym Jerzym Ciesielskim, jest także panu przypisana. One to czuły, że panu się ona należy. Kapituła dostrzegła to w tym roku i wręczała, przyznała ją panu. Serdeczne gratulacje także za wszystkie dokonania. Z tego dziś troszeczkę z nich omówiliśmy, ale za te wszystkie dokonania, które nie byłyby możliwe, gdyby nie obecność przy pana boku małżonki Aliny, gdyby to wspomaganie dzieci, współtworzenie właśnie radosnej rodziny, pełnej nadziei. Te serdeczne gratulacje i podziękowania za to dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja. Przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z panem profesorem Włodzimierzem Bojarskim, laureatem, 12. już kolejnym laureatem nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Ostatnie słowo dla pana profesora.
Na pewno moja żona jest współlaureatkiem tej nagrody i bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, które pan był łaskaw, panie profesorze, pod naszym adresem skierować. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, drodzy słuchacze!